Muszę dokonać małej korekty w związku z tym, czym się podzieliłem na poselstwie trzecim na temat pierwszeństwa Chrystusa w Bożej ekonomii i w naszym osobistym wszechświecie. W odniesieniu do tego fragmentu, gdzie podałem wam ośmioraką definicję tego, co znaczy kochać Pana. Punkt siódmy chciałbym skorygować. Przejdę jednak przez wszystkie osiem, żeby nas odświeżyć. Jeśli tego nie usłyszeliśmy, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. Aby dać Panu pierwszeństwo, musi być naszą pierwszą miłością, tak więc miłością ponad każdą inną miłością, jakiejkolwiek osoby czy rzeczy. Tak więc kochać Pana to doceniać Go. Kochać Pana to skoncentrować na Nim, skupić na Nim naszą całą istotę. Kochać Pana to w pełni otworzyć się na Niego, naszą istotę na Niego. Kochać Pana to radować się Nim. Kochać Pana to dać Mu pierwszeństwo. Kochać Pana to być jedno z Nim. A oto korekta, której chciałbym dokonać. Wczoraj wspomniałem w punkcie siódmym, że kochać Pana to być ukonstytuowanym Nim. Chciałbym to połączyć z punktem ósmym. Tak więc punkt siódmy, kochać Pana to żyć Go. Tak jak Paweł powiedział, dla mnie żyć to Chrystus. Punkt siódmy pozostaje taki, jaki był, tylko jest troszeczkę ubogacony. Kochać Pana to stać się Nim przez to, że zostajemy Nim ukonstytuowani. Tak więc kończymy na tym punkcie, w tej ośmiorakiej definicji, na tym, że stajemy się tym, którego kochamy, nie w Jego bóstwie, to niemożliwe. Ale jeśli prześledzimy rozwinięcie miłości w pieśni nad pieśniami, widzimy, że poszukująca staje się szulamitką. Szulamitka to żeńska wersja Salomona. Pasuje ona do Niego pod każdym możliwym względem. Biblia kończy się ślubem i małżeństwem na wieczność między odkupiającym Bogiem a Jego oblubienicą, żoną, z samej natury małżeństwa. Tych dwoje muszą być tacy sami pod każdym możliwym względem. W życiu, w naturze, w konstytucji, w wyrazie. I oblubienica, żona odkupiającego Boga będzie właśnie taka. Wyjątkiem jest tutaj tylko to, że ten, którego poślubimy, odkupiający Bóg, ma bóstwo. Nigdy w to nie wejdziemy. Nigdy nie będziemy mieli w tym udziału. Ma pewne przymioty, których my nigdy nie będziemy mieli. Jest samoistniejący. My nie będziemy nigdy samoistniejący. Jest wszechobecny. My nie będziemy tacy. Nie będziemy też wszechpotężni, wszechwiedzący, ale w każdym innym możliwym względzie będziemy pasować do Niego. To prowadzi nas do poselstwa numer 5. Być może dla niektórych, którzy dołączyli do nas dziś rano, nie chcę, żebyście byli zagubieni, jeśli chodzi o to, co tutaj robimy. Także oto krótkie podsumowanie. Nasz temat ogólny to wieczny Boży zamysł wypełniony przez zwycięzców i boska ekonomia zwieńczona przez nich w odzyskanym Kościele. Tak więc w pierwszym poselstwie rozważyliśmy Boży wieczny, Boży zamysł na podstawie Jego woli i Jego upodobania. To Jego plan, to Jego ustalone postanowienie, aby uzyskać zbiorowy wyraz samego siebie w Chrystusie wraz ze wszystkimi otoczonymi chwałą synami Bożymi. Bóg nazywa to Kościołem z Jego punktu widzenia. 2 Tymoteusza 1,9 zapewnia nas, że zostaliśmy zbawieni nie według naszych uczynków, ale według Bożego własnego zamysłu. Zbawieni od istnienia pozbawionego znaczenia. W drugim poselstwie rozważyliśmy, jak zwyciężający Chrystus doprowadza do powstania zwycięzców. Najpierw mówiliśmy o odzyskanym Kościele. Słowo odzyskanym wskazuje na to, że coś na początku było w normalnym stanie, według Boga, ale zostało zniszczone, zrujnowane, uszkodzone, zagubione i musiało zostać odzyskane, przywrócone do właściwego stanu. Pan zaczął odzyskiwać różne prawdy, doświadczenia, praktyki, aż odzyskał autentyczne życie Kościoła, które pasuje, odpowiada temu, co widzimy w Nowym Testamencie. Jeden Kościół, jedno miasto, jedno zarządzanie, jako wyraz jednego ciała Chrystusa w tym mieście. I ten odzyskany Kościół symbolizowany jest przez Kościół w Filadelfii w Księdze Objawienia w rozdziale 3. Ten odzyskany Kościół nie jest idealny, ponieważ my w nim jesteśmy. Tak więc to, że my w nim jesteśmy, to jest bardzo jasne, sprawia, że nie jest on doskonały, idealny, ale jest to Kościół prawdziwy, autentyczny w swoim stanowisku i w swojej naturze, w swojej pozycji. I Pan jest zwycięzcą. W Ewangelii Jana 16 Pan powiedział, zwyciężyłem świat. W Objawienia 3:21 i 5:6 objawiony zostaje jako zwycięzca, jest zwycięzcą, tym, który zwycięża i teraz chce powielić siebie samego w nas, abyśmy my, aby wypełnić Boży zamysł w imieniu wszystkich Bożych ludzi, mogli pokonać wszystkie plany, strategie szatana i od pozytywnej strony wykonali to, co jest w Bożym sercu. Na trzecim poselstwie mieliśmy naprawdę cenny czas i próbując zrozumieć, jak w Bożej ekonomii Chrystus musi mieć pierwszeństwo we wszystkim i powinien mieć on pierwsze miejsce w naszym osobistym wszechświecie. W jaki sposób Chrystus może mieć pierwsze miejsce w Kościele zbiorowo, jeśli nie będzie miał pierwszego miejsca w nas osobiście? Tak więc jesteśmy w procesie, który teraz zachodzi. I wczoraj wieczorem na poselstwie 4 rozważyliśmy dwie rzeczy z 3 rozdziału Księgi Objawienia na temat odzyskanego Kościoła. Pierwsza z nich to to, doświadczenie Chrystusa na 3 różne bardzo konkretne sposoby. Doświadczanie Go jako tego, który jest święty, który jest całkowicie dla Boga, przesycony Bogiem i żyje całkowicie Bogu i sprawia, że stajemy się tacy sami. Jest On prawdziwym, jedynym, który jest rzeczywisty i autentyczny, prawdziwy. Czyni nas takimi samymi, jak On jest. I ten Chrystus ma klucz Dawida. Dawid to typ Chrystusa jako prawdziwego króla. Klucz oznacza władzę tego króla, aby otworzyć skarbiec Bożej istoty, abyśmy mogli się nią radować na wieczność. Po trylionie, miliardzie lat, jeśli wciąż będziemy mieli lata wieczności, nigdy nie powiemy, już to robiłem, już tam byłem. Zawsze wszystko będzie nowe, niewyczerpane. Nigdy się to nie skończy. Radowanie będzie przechodziło z jednego poziomu na drugi. Innymi słowy, klucz jest kluczem, którym Pan posługuje się, aby otwierać każde drzwi, jakie chce otworzyć, zamknąć każde drzwi, jakie chce zamknąć. To sprawowanie władzy Królestwa, aby wykonać swoją ekonomię. Teraz przechodzimy ostatecznie do jednego wersetu. Przeczytam go wam. To Księga Objawienia 3:12. I ten jeden werset pochwyca moją uwagę raz po raz, coraz głębiej. Od czasu, kiedy mieliśmy Itero w Australii, coraz więcej światła przychodzi w tej kwestii. Ten, kto zwycięża, jego uczynię filarem w świątyni mojego Boga. I w żadnym razie już nie wyjdzie na zewnątrz. I druga część tego wersetu to jest szczyt tego poselstwa. Kiedy Pan to uzyska, powróci. Powiedział w wersecie 11: przychodzę szybko. I wierzę, że chciałby, abyśmy trzymali go za słowo. Przychodzę szybko. Powiedział to 2000 lat temu. Zgadzamy się z tym, że Panie, że Twoje spojrzenie na czas jest inne niż nasze, ale teraz chcemy Cię trzymać za Twoje słowo. Ale abyśmy mogli to uczynić, musimy w pełni wejść w drugą część wersetu 12 i wypiszę na nim imię, czyli na zwycięzcy, imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. I wewnętrzne brzemię, serce brzemienia tej konferencji polega na tym, abyśmy zaczęli rozumieć, co to znaczy w rzeczywistości i od strony doświadczenia, co znaczy, że Pan wypisze imię Boga na zwycięzcy. Na co to wskazuje? Co to znaczy, że Pan wypisze na nas miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy? I co to znaczy, że Pan wypisze na nas moje nowe imię? Wiemy, że Księga Objawienia to jest ostatnia księga w Biblii i zawiera zwieńczone objawienie wszystkiego, co znajduje się w Biblii. Tego, co jest w Danielu, w Ezechielu, w Księdze Izajasza, w Psalmach, to jest zwieńczenie tego wszystkiego. I objawienie jest tak głębokie, że zostało przekazane w bardzo konkretny sposób. I przykro powiedzieć, ale wielu studiujących Księgę Objawienia, uczonych w Biblii, chcą być uznawani za uczonych, tak więc takich nazwiemy, piszą różne komentarze na ten temat, ale kiedy przychodzi do Nowej Jerozolimy, są całkowicie zagubieni. Niektórzy mówią, że to jest jakiś statek kosmiczny, który z prędkością światła skądś w wszechświecie zbliża się do Ziemi. Kto inny mówi, że to jest jakaś platforma kosmiczna, która krąży wokół Ziemi. Inni mówią, że to jest gigantyczna piramida, w której wszyscy będziemy mieli nasze mieszkanie. Zapominamy werset pierwszy w rozdziale pierwszym. Objawienie Jezusa Chrystusa, które Bóg mu dał, aby pokazał swoim niewolnikom to, co musi się szybko stać. I dał on je poznać za pomocą znaków. Greckie słowo semeia I mamy stąd odpowiednik angielski tego słowa. Tutaj oznacza ono symbol niosący duchowe znaczenie. To, co Jan ujrzał, baranka na tronie, nie widział baranka, który robi ba, który siedział na tronie, ale ujrzał Odkupiciela, który jest Barankiem Bożym. Kiedy dochodzimy do Nowej Jerozolimy zatem, to także jest znak. Nie jest to żadna gigantyczna metropolia. Zobaczymy wkrótce, że absurdalnie jest w ten sposób myśleć. Ale w ramach słowa otwierającego, aby pomogło nam ono wejść w serce tego planu, chciałbym przeczytać wersety z 21 rozdziału, które pomogą nam uzyskać właściwe zrozumienie tego, czym jest Nowa Jerozolima. To nie jest niebo, ponieważ zstępuje z nieba. Tak więc nie może to być niebo. Tak więc albo będziemy podążać za duchową myślą w Księdze Objawienia, że jest to znak, to symbol o duchowym znaczeniu, niosący ze sobą pewną rzeczywistość, albo będziemy nalegać, że jest to dosłownie fizyczne miejsce. Tak więc w rozdziale 21, zaczynając od wersetu pierwszego. I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. I nowa Jerozolima, jak zobaczymy to w wersecie drugim, wstępuje na nową ziemię. I zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. Jak moglibyśmy kiedykolwiek powiedzieć o Amsterdamie, że jest przygotowywane, to miasto jest przygotowywane dla swojego męża? To jest bardzo dziwaczne mieć taką myśl, ale jeśli w twoim umyśle jest to dosłowne miasto, wtedy wpadasz na takie dziwaczne rzeczy jak ta. Ale tutaj Jan daje nam pewną wskazówkę, że to nie jest materialne miasto, to jest osoba. Zbiorowa osoba, składająca się ze wszystkich odkupionych, odrodzonych, przeobrażonych, otoczonych chwałą wierzących ze wszystkich wieków. I ono wygląda jak oblubienica, przygotowana. To odzwierciedla rozdział 19, wersety 7 i 9. Radujcie się i weselcie, ponieważ ślub baranka przyszedł. Będzie miał miejsce ślub. I jego oblubienica przygotowała się. Czy Pan Jezus poślubi metropolię? Dajcie spokój, teologowie. Dajcie spokój ci, którzy interpretujecie to dosłownie. To znak. Ujrzeliśmy to w Ewangeliach, że Pan przyszedł jako oblubieniec po swoją oblubienicę. To trzeci rozdział Ewangelii Jana. Ten, który ma oblubienicę, jest oblubieńcem. W Jana 3 wierzymy w Syna Bożego, aby mieć życie wieczne, aby zostać odrodzeni, aby być królestwem oraz oblubienicą. Tak więc mamy ten werset. Wstępujące z nieba, przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos z tronu, mówiący: oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie On z nimi przybytkował i oni będą Jego ludami, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Następnie przechodzimy do wersetu 9. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz pełnych siedmiu ostatnich plag, i mówił ze mną i powiedział: przyjdź, pokażę Ci oblubienicę, żonę baranka. Jeśli brat, ożenił się, jego spotkanie ślubne było w jakimś dalekim kraju, następnie przychodzi ze swoją, przyjeżdża ze swoją nową żoną i osiedla się tutaj i mówi: chciałbym przedstawić wam moją drogą żonę, chciałbym, żebyście zobaczyli moją żonę. Wtedy oczekujecie zobaczyć ludzką istotę, kobietę. Oczekujecie zobaczyć kogoś takiego. Przyjdź, pokażę Ci oblubienicę, żonę baranka. Podkreślam to. Wiem, że może znacie te wersety, ale chcę podkreślić wrażenie, jakie tutaj mamy. Musimy zobaczyć oblubienicę, żonę baranka. To klucz do całej tej konferencji. I musimy zobaczyć, co tak naprawdę Jan ujrzał i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi święte miasto Jerozolimę. Można by pomyśleć, że powinien powiedzieć: zaniósł mnie i pokazał mi tę piękną, dojrzałą odpowiedniczkę, żonę odkupiającego Boga. Ale powiedział, że pokazał mi miasto. Bądźmy prości i miejmy jasne myślenie i logiczne. W wersecie 9 mamy oblubienicę, żonę baranka, a w wersecie 10 jest to miasto, Jerozolima. Tak więc albo oblubienica to dosłownie metropolia, albo miasto to jest to pewne określenie charakteru i natury oblubienicy, żony baranka. Ponieważ to miasto to osoba. To nie miejsce. Nie udajemy się do miejsca. Bądźcie na to gotowi. Stajemy się zbiorową osobą. Tak więc ta oblubienica, żona baranka, można ją też określić miastem, ponieważ mamy wcześniej w Jana 3 to, że musimy być narodzeni na nowo, aby ujrzeć Królestwo Boże. Musimy narodzić się z wody i ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Następnie wersety te mówią w rozdziale 3, że ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Królestwo Boże i oblubienica to nie są dwie oddzielne rzeczy. To dwa określenia dla tej opisujące tę samą zbiorową osobę. Aby Kościół, ciało Chrystusa, był królestwem, wskazuje na to, że królestwo jest organizmem. Nie wiem, czy to jakoś w was zapuszcza korzenie, czy to usuwa poprzednie wyobrażenia. Zwieńczenie Biblii, Biblia kończy się małżeństwem. Jest powiedziane, duch i oblubienica mówią: przyjdź. Tak się kończy Biblia. Kończy się wizją, oblubienicą, żoną, która zstępuje. Zstępuje z nieba od Boga. Spójrzmy na kilka cech charakterystycznych tej oblubienicy, żony miasta. Ma chwałę Boga. Co to jest chwała Boga? Chwała to Bóg, który się wyraża. W jaki sposób możemy mieć chwałę Boga, jeśli Ty sam nie wyrażasz Boga, który został wbudowany, ukonstytuowany w Twoją istotę. Połączmy razem wersety. Efezjan, 2 Koryntian 3,18. Jesteśmy przeobrażani z chwały do chwały. Będziemy mieli ciało otoczone chwałą. Chwała to przymiot Boga. Chwała to Bóg, który się wyraża. I pierwsza cecha charakterystyczna tej oblubienicy to to, że ma ona chwałę swojego męża. Wyraża go. Jeśli dobrze pamiętam, w 1 Koryntian 11, że kobieta jest chwałą mężczyzny. Być może się mylę, może jest w drugą stronę, ale możecie mnie poprawić po spotkaniu. Nie poprawiajcie mnie teraz. Możecie mnie poprawiać, ale może nie teraz. Mający chwałę Boga, jego światło było podobne do najdrogocenniejszego kamienia, jakby do kamienia jaspisu, przejrzystego jak kryształ. Niektórzy może słyszą to po raz pierwszy. Jego światło było podobne do najdrogocenniejszego kamienia, jakby do kamienia jaspisu. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy mowa jest o jaspisie w Księdze Objawienia. Wróćmy do rozdziału 4. Jan ponownie jest w duchu. Został porwany do nieba. W wersecie 2. Natychmiast byłem w duchu, a oto w niebie ustawiony był tron, a na tronie ktoś siedział. I ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu. Powiedziane jest tutaj, że Bóg podobny jest do kamienia jaspisu, ciemno-zielony kamień, który oznacza życie. Ten kolor oznacza życie. To Bóg, który się wyraża. Teraz mamy żonę, której wygląd jest jak kamień jaspisu, ponieważ Bóg na tronie, który jest jaspisem, został ukonstytuowany w nią, w żonę baranka. Tak więc jej światło, ona świeci i jej światło to jaspis. A jaspis to Bóg na tronie, przejawiający swoje życie, przejrzysty jak kryształ. Cała jej istota jest przejrzysta, przeźroczysta, przejrzysta jak kryształ. Jeszcze jeden werset i przejdziemy do planu. Werset 18 w rozdziale 21. A budulcem jego muru był jaspis, a miasto to czyste złoto, podobne do czystego szkła. Ponownie, mówimy tu o mieście. Jest ono czystym złotem. Czy właśnie tam wierzący będą mieszkać? W dosłownym złotym mieście? Z czystego złota? Będziemy patrzyli na nasze mieszkania jako czyste złoto, przeźroczyste, co jest absurdalne. Ale dlaczego teologowie nie powiedzą po prostu Panu, nie rozumiem tego? Naprawdę masz to na myśli, że nie rozumiesz? Mam wtedy dla ciebie podarunek. Przekład odzyskiwania Nowego Testamentu. Może po prostu przeczytasz przypisy. I po prostu przyznaj samemu sobie, że nigdy tego wcześniej nie widziałeś. Dlaczego nie przyznasz, że potrzebujesz pomocy? Od kogoś w posłudze, kto może ci wskazać prawdę. Jest jak czyste szkło. Więc całe miasto to czyste złoto, jest przeźroczyste, przejrzyste, ma chwałę Boga, ma wygląd jaspisu. Jest to opis osoby.
Because the mention
Wzmianka w wersecie 2 i 9 definiuje naturę Nowej Jerozolimy. Ona wstępuje z nieba, przyozdobiona jako oblubienica dla swojego męża. To musi być osoba. Żadne dosłowne miasto nie będzie przyozdobione dla swojego męża. Któż może myśleć w ten sposób? Nowy Jork, Paryż, Moskwa, Johannesburg? Nie. To niedorzeczne. To znak. Objawienie jest tak głębokie, że nie jesteśmy w stanie pochwycić go nawet jedynie słowami, opisać go słowami. Tak więc jest to znak o duchowym znaczeniu. I jest to szczyt całego objawienia w Biblii. To wypełnienie wiecznego Bożego zamysłu, aby mieć nowe niebo i nową ziemię jako odpowiednie otoczenie, środowisko, które może zawierać tę poślubioną sobie parę wszechzawierającego Chrystusa, który jest przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, udzielonym nam i wszystkich wybranych, odkupionych, odrodzonych, uświęconych, odnowionych, przeobrażonych, upodobnionych, zbudowanych, otoczonych chwałą wierzących, którzy odpowiadają Mu, pasują do Niego pod każdym możliwym względem, dlatego może mieć miejsce ślub. Następnie w świetle tego wszystkiego wrócimy do wersetu 12 w rozdziale 3. Wspominam tylko teraz o tym, aby mieć imię miasta Boga wypisane w nas, w naszą istotę. Czasami zaglądamy na ostatnią stronę księgi, później wracamy, tak więc teraz trochę zajrzymy na koniec. To znaczy, że ci zwycięzcy w odzyskanym Kościele stali się tą Nową Jerozolimą. Jest to ich opis, określenie tego, czym są. Tym jesteście. Twoje imię jest opisem, pewnym określeniem waszej osoby. To nie tylko kwestia tego, że dostaję nową książkę, i piszę swoje imię w niej i po prostu zaznaczam w ten sposób, że ona należy do mnie. To nie jest Ron. To jest trywialne. Po prostu, czy to tylko znaczy, że należymy do Boga, że należymy do Nowej Jerozolimy? Pamiętajmy, że jesteśmy filarem w świątyni Boga, a świątynia Boga to sam Bóg. Ponieważ zostaliśmy wbudowani w trójjedynego Boga, On w nas, Pan może powiedzieć, stałeś się, wy, zwycięzcy w odzyskanym Kościele, staliście się Nową Jerozolimą. To znaczy, że staliście się oblubienicą. Jesteście częścią przygotowanej oblubienicy. Sprowadzisz oblubieńca z powrotem. To właśnie na to czeka. Tak wielu stara się interpretować sytuację, jaka panuje na świecie, czy to jest Antychryst, czy te znaki oznaczają to i tamto, czy Pan Jezus powróci tu i tam. Zapomnijcie o tym. To, co jest w moim sercu, to jedno. Oblubienica, która się rozwija, która się przygotowuje, podróżuje po całym świecie. To, co jest w moim sercu, to to, abyśmy po prostu stali się oblubienicą tutaj, teraz, w naszym życiu, podczas naszego życia, w odzyskanym Kościele. Nie jesteśmy tu tylko po to, aby wykonać drogę ustanowioną przez Boga jako cel sam w sobie i żeby spotykać się zgodnie z zasadami nowotestamentowymi i służyć według Boga. Wszystko to jest potrzebne, ale to nie jest wewnętrzna kwestia, ta najgłębsza kwestia. Pamiętajcie, Kościół miejscowy, odzyskany Kościół, to nie cel, to procedura, to sposób. Celem jest ciało Chrystusa, stające się oblubienicą Chrystusa i to w odzyskanym Kościele ze świętymi, którzy są utworzeni jako zwycięzcy, którzy to wieńczą. Tak naprawdę stają się oni Bogiem w życiu i w naturze. Stają się Chrystusem, którego poślubią, pasują do Niego w życiu i w naturze i w wyrazie. Stają się Nową Jerozolimą. Tak więc Pan mówi do tego Kościoła, zachowam was od godziny próby. To znaczy, że pochwycę was, zanim zacznie się wielki ucisk, 3,5-roczny wielki ucisk. I to pochwycenie to jest z Księgi Objawienia 14, pochwycenie pierwocin, część żniwa, która dojrzała najszybciej. I wtedy Pan mówi do takiego Kościoła, przychodzę szybko i wierzę, że im więcej taki proces ma miejsce w nas, który opiszemy, przechodząc przez ten plan, tym jaśniejsze będzie odczucie w nas. I nie chcę tu niczego prorokować, ale jest werset w Księdze Amosa w rozdziale trzecim. I wierzę, że Pan zastosuje ten werset na swój sposób. Mówi ten werset, Pan Bóg nic nie robi, dopóki nie objawi tego swoim sługom i prorokom. I wierzę, że Pan, jak zbliżamy się do końca, uwolni brzemiona tym, którzy będą wykonywać tę posługę w owym czasie, aby dać nam znać, że w tym miejscu jesteśmy, w takim stanie jesteśmy. Tak więc zbieramy się razem. Myślę, że wielu z nas będzie pobudzonych, zachęconych, dzień po dniu. Mamy czas, ale nie mamy czasu do stracenia. Mamy czas, żeby to wykonać, ale nie do stracenia. Każdy czas jest, każdy dzień jest cenny. Panie, rośnij we mnie dzisiaj, buduj się we mnie dzisiaj, przeobraź mnie jeszcze troszkę więcej dzisiaj. Chcę Cię oglądać, chcę Cię odbijać, chcę przechodzić od chwały do chwały. Chcę więcej chwały 6 miesięcy od dzisiaj niż teraz. Więcej chwały za rok niż za 6 miesięcy. I zobaczymy to. Niech Pan przykryje mnie, kiedy to mówię. To część mojej cząstki, mojego działu. Moje serce jest na to nastawione, skierowane. Nie szpieguję, nie krytykuję, nie osądzam. Po prostu patrzę. I jest jasne, co musi wyjść z Pana w kierunku drogich świętych, abyśmy wszyscy mogli za tym podążać razem. Jesteśmy w odzyskanym Kościele. Stańmy się zwycięzcami, utworzonymi przez zwyciężającego Chrystusa. Plan numer 5. Nazywamy to szczytem boskiego objawienia, wysokim szczytem boskiego objawienia. Brat Lee uwolnił to w szczycie swojej posługi w ostatnich 3 latach swojej posługi. Dlatego byłem bardzo zachęcony. Ci z was, którzy są u końcu waszego wieku średniego, powinni być zachęceni słowami jak te. Najbardziej użyteczne lata to lata między 60 a 80 rokiem życia. Kiedy kończyłem 50 lat, byłem trochę zniechęcony. To jest bardzo beznadziejny, koszmarny czas. Po prostu bardzo unikałem tego wieku, ale kiedy miałem mieć 60 lat, po prostu nie mogłem się doczekać. Po prostu życie się zaczyna dopiero. Po prostu zaczynam tutaj dopiero. Od 60 do 80 roku życia. A jak dochodzimy do 80 roku życia, to co wtedy? Bratli kiedyś jeszcze gdzie indziej powiedział, kiedy macie 80 lat, to się nie kończy. Brat Lee zaczął studium życia, kiedy miał 69 lat. A doświadczył tego, kiedy miał 90 lat. I przeprowadzał studium krystalizujące i uwalniał wysoki szczyt boskiego objawienia, w poselstwie za poselstwem, aż umarł, aż skończył swój wiek. A my jesteśmy błogosławionymi dziedzicami tego wszystkiego. Jesteśmy Izaakami tego Abrahama. I tak jak wiele razy mówiłem, nie przyjmujemy tego ślepo, nie bezmyślnie. Modlimy się tym o to, badamy Pismo całą naszą istotą, zagłębiamy się w Pismo i wielu z nas może zaświadczyć, że nasza wewnętrzna istota mówi Amen na tę posługę. Temat tego poselstwa, konstytuować się przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem i stawać się nową Jerozolimą. Jeden. Rządzącą wizją w Biblii, jeśli prawdziwie ujrzeliście wizję, i nie mam na myśli tutaj jakiegoś nadprzyrodzonego doświadczenia, ale wizja składa się z trzech elementów. Z objawienia, czyli usunięcia zasłony, boskiego światła, które świeci w was, i oczów waszego serca oświeconych. Pan Paweł modlił się o to w Efezjan 1. Modlił się do Ojca chwały, aby dał nam ducha mądrości i objawienia w pełnym poznaniu Jego, mając oczy naszego serca oświecone. Tak więc jeśli zasłona zostaje usunięta, która nas przykrywa, świeci światło, oczy naszego serca zostały uzdrowione olejkiem i stopniowo zaczynamy coś widzieć. I wizja to niezwykła sceneria i rządzi ona nami. Zachowuje nas, ogranicza nas, pobudza nas. Tak więc rządzącą wizją w Biblii jest trójjedyny Bóg, który wbudowuje siebie w wybrany i odkupiony lud. Efezjan 3 czyni sobie dom w naszym sercu. Chrystus czyni sobie dom w twoim sercu. Nie możemy oddzielić trzech z boskiej Trójcy. Jest Chrystus, jest Ojciec, rzeczywistością Chrystusa jest Duch. Trójjedyny Bóg pragnie uczynić sobie dom w twoim sercu. Chciałbym dać Panu więcej miejsca w moim sercu. A wy nie? Czy nie czujecie, że Pan uzyskał trochę więcej miejsca w was przez ostatnie półtora dnia? Jest z nami. Dziękujemy ci, Panie. Żeby przesycić całą istotę wierzących boską Trójcą ze względu na powstanie i zbudowanie Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, znajdującym zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Tak więc Efezjan 4, mamy Ojca, Syna i Ducha wraz z ciałem, czterech w jednym. Jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. I to ciało staje się Nową Jerozolimą, oblubienicą, żoną Baranka. Drugi punkt. Główną treść Nowego Testamentu stanowi to, że trójjedyny Bóg ma wieczną ekonomię, zgodną z Jego wolą i upodobaniem, żeby udzielać wybranym przez siebie i odkupionym ludziom samego siebie ze swoim boskim życiem i naturą i czynić ich przez to swoim powieleniem, a oni dzięki temu go wyrażą. Ten zbiorowy wyraz znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. To, czego Bóg pragnie dokonać dla nas i nam każdego dnia, to ubogaci twoje życie, zmieni twoje życie, jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że codziennie to, co leży Panu na sercu, to, aby udzielić samego siebie do twojego wnętrza bardziej dzisiaj. Pragnie, abyś przyszedł do Niego, otworzył swoje serce na Niego, ćwiczył swojego ducha. Jeśli zostaniesz oświecony i zdasz sobie sprawę, że muszę oczyścić coś, że muszę coś wyznać, wtedy wyznajesz. I krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza cię. Wielu z nas, to część naszego codziennego życia, zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebujemy Chrystusa jako rzeczywistości ofiar. Tylko Ty, Panie, jesteś dla Boga. Jesteś ofiarą całopalną, jesteś ofiarą za grzech. Moje ciało wciąż jest w starym stworzeniu, jest ciałem grzechu, śmierci, ale mam ofiarę za grzech. Potrzebuję Cię jako ofiarę za występek, cały czas. Jako ofiarę pokarmu. Tylko Ty jesteś prawdziwą ludzką istotą. Ja chcę być taki ludzki jak Jezus. Ty jesteś też ofiarą czyniącą pokój. I jesteśmy wtedy na pozycji takiej, w której Pan chce dać nam samego siebie i udzielanie Jego do naszego wnętrza, udzielaniu Jego towarzyszy pokój, radość, miłość, odpoczynek, zaspokojenie. Takie wewnętrzne uczucia nam wtedy towarzyszą. Co za sposób, aby prowadzić nasze życie dzień po dniu, na zewnątrz, w różnych sytuacjach. Ale w owym dniu, przez cały dzień, Pan udziela nam samego siebie. Tak więc tydzień ma znaczenie, miesiąc ma znaczenie, rok ma znaczenie. 365 dni udzielania. To Jego sposób, po trochu, dzień po dniu. Właśnie w ten sposób Pan działa. Tak to wykonuje. Ci, którzy urodzili się i wychowywali w Stanach Zjednoczonych, musimy stać przeciwko amerykańskiej kulturze, w której wszystko musi być szybkie. Wszystko musi być jak z mikrofalówki. Musi być teraz. To znęci was. Zwabi was w jakieś zwodnicze rzeczy. Obierz Boży sposób. Jeśli chcesz zrobić sztuczną różę, to możesz to zrobić w godzinę, jak ktoś was nauczy. Jeżeli chcecie prawdziwą różę, nie dacie tego zrobić nawet w dzień. Chcecie coś sztucznego czy coś prawdziwego? Prawdziwe zajmuje czas. To jest czas, aby to nasienie, które zostało w nas zasiane, aby rozwijało się w niemowlę, później w osobę dojrzałą. Tak to wygląda. Tak wygląda ten sposób. Ale moi drodzy bracia i siostry, są pewne rzeczy, bez względu na to, jak bardzo troszczymy się o siebie nawzajem i kochamy siebie nawzajem i znosimy siebie nawzajem i modlimy się o siebie nawzajem, nawet walczymy z wrogiem o siebie nawzajem. To są pewne rzeczy, które możemy zrobić wyłącznie dla samych siebie. Wszyscy, każdy z nas oddycha dla samego siebie. Nie może zatrudnić kogoś, aby pił dla ciebie wodę, aby jadł za ciebie posiłki. Tylko Ty możesz powiedzieć za samego siebie: Panie Jezu, kocham Cię. Tylko Ty możesz zaprzeć się samego siebie. Tylko Ty możesz otworzyć się. Nie będziemy zmuszać siebie nawzajem, żeby się otwierać. Ale Pan nie pozostawia ciebie samego, abyś to zrobił sam. On cię obejmie, zaopatrzy. Ale to jest coś między Tobą a Nim. I wszyscy potrzebujemy nauczyć się, jak mieć osobistą historię, osobiste życie, w dużej mierze nieznaną dla innych, niewidoczną dla innych. Ukryte życie dla Boga. Musimy mieć takie ukryte doświadczenia. Wtedy możemy powiedzieć Mu wszystko. Możemy powiedzieć o wszystkim, co się dzieje, wszystko, co czujecie. On i tak wszystko wie. On posłał anioła, aby cię uderzył, ponieważ pragnie cię zdobyć. Nie możesz tego zrobić w grupie ludzi, na spotkaniu, ale możemy nauczyć się, jak prowadzić tego typu życie z Panem. A później nasze życie Kościoła będzie przesycone rzeczywistością i będzie zbiorowym wyrazem Boga. Tak więc to idziemy dalej tutaj. To ma miejsce w nas, aby Pan mógł uczynić nas swoim powieleniem. Oczywiście nie w bóstwie, w życiu i w naturze. Abyśmy mogli go wyrażać. Możemy wyrażać tylko to, czym jesteśmy. Usiłować wyrażać to, czym nie jesteśmy, to coś fałszywego, to maska, to szarada. To jakaś sztuka, teatr, przedstawienie. Aby wyrażać Boga, musimy stać się Bogiem w Jego naturze. I ten zbiorowy wyraz znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Nowa Jerozolima to nazwa miasta, ale opis, określenie osoby, która znajduje zwieńczenie w oblubienicy. Wierzę, że każdy tutaj, na tej sali, chce uniknąć sytuacji opisanej w pierwszej części Ewangelii Mateusza 25. Mamy tam 10 dziewic. 5 jest roztropnych, ponieważ ponieśli koszt, aby mieć oliwę w duchu i w naczyniu, czyli w duszy. Pozostałych 5 było niemądrych, głupich. I kiedy Pan przychodzi, proszą roztropne, aby dały im trochę oliwy. Nie możemy tego zrobić, musicie same kupić. I wtedy przychodzi oblubieniec i roztropne dziewice wchodzą, a 5 pozostałych głupich wracają, pukają drzwi, powiedziano im, nie nadajecie się do tego, aby wejść na wieczerzę weselną. Jesteście zbawione. Nie będę zbytnio podkreślał tej prawdy Królestwa, ponieważ to jest wspólna wiara, którą zachowujemy, ale ponownie poznanie prawdy o Królestwie zmieniło całe moje życie. Muszę przyznać, że nasz mądry Bóg Ojciec, który zna naszą naturę, mimo że jesteśmy zbawieni na wieczność i nasze grzechy są zapomniane, odpuszczone, mimo to Ojciec wie, jakie mamy skłonności, że mamy skłonności, aby żyć w sferze tego, na co On pozwala, a nie w sferze tego, co zarządził. Tak więc odłożył, a więc ustanowił tysiącletnie królestwo, odłożył to królestwo jako nagrodę dla zwycięzców. Jeżeli ktoś was nauczył, że tylko dlatego, że jesteś wierzącym, będziesz królował z Chrystusem przez 1000 lat, to zostaliście wprowadzeni w błąd. Ślepy prowadzi ślepego. Nie będę się spierał w tej kwestii. Po prostu czuję się odpowiedzialny, żeby wam to powiedzieć. Nie skupiam się tylko na sobie. Chcę tam być, Panie. Chcę być na tym ślubie baranka. Chcę być w królestwie. To nie chodzi tu tylko o Rona Kangasa. Chcę, żebyście wy wszyscy tam byli też. W przeciwnym razie, dlaczego na etapie swojego życia przyleciałbym tutaj na konferencję, zamiast po prostu być na emeryturze, kupić sobie jakiś fajny domek, jeść popcorn i pić sok z granatów gdzieś. A tak naprawdę to dopiero zaczynam. I wy też. Punkt trzeci. Szczytem boskiego objawienia jest to, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Czy nie są takie same w życiu i w naturze jak ty? Czy jesteśmy, czy nie, jest dziećmi Boga? Rzymian 8:16 mówi, że Duch świadczy z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Mamy Ojca. On naprawdę jest naszym Ojcem. To nie jest jakiś religijny tytuł. On jest naszym Ojcem, jest naszym Abba, naszym Ojcem. Ale ma ojcostwo, bóstwo. Wiemy o tym. Ale mamy Jego boskie życie i naturę. I powstało oraz zostało zbudowane organiczne ciało Chrystusa. W ten sposób wypełni się Boża ekonomia i zakończy ten wiek. A Chrystus powróci i ustanowi swe królestwo. W tym właśnie, na tym etapie właśnie jesteśmy. Dochodzimy do końca tego wieku. Ale to, co w tej chwili, czego w tej chwili Pan szuka, to oblubienica, która przygotowuje się. I podczas, dopóki mam w sobie oddech, dopóki mam energię, będę mówił o tym raz po raz, ponieważ to właśnie leży Panu na sercu. Przyjdzie do narodów jako Słońce Sprawiedliwości i osądzi całą niesprawiedliwość na ziemi. Dogłębnie i całkowicie. Zniesie ludzki rząd wraz z jego zepsuciem. Ustanowi swoje królestwo. Ale najpierw przyjdzie w ukryty sposób. Po swoich zwycięzców. Po swoją oblubienicę. Aby pochwycić ją. I przedstawić ją Ojcu. I będzie miał miejsce ślub. Rozpocznie się uczta weselna. Po to oddycham. Po to żyję. Dla oblubienicy. To dla Pana, nie dla mnie samego. Moja żona i ja żyjemy dlatego właśnie. Modlimy się o to. Nasze życie wspólne jest właśnie po to. Nasze modlitwy służą temu. Ponieważ to jest pragnienie serca Pana. Musimy zaspokoić tęsknotę, która jest w Jego sercu. Pragnienie Jego serca. Jakże słodko spotkać się z Nim i usłyszeć, jak powie: dobrze, bardzo dobrze, Twoje życie dołożyło się do tego, aby zrealizować wieczny Boży zamysł. Twoje życie pomogło w zaspokojeniu pragnienia mojego serca. Teraz wejdź do mojej radości. 1000 lat radości razem, ty i ja. I to zwieńczy ten wiek. Chrystus powróci i ustanowi swe królestwo. Boża ekonomia to Boży zamiar udzielania siebie w boskiej Trójcy wybranemu i odkupionemu ludowi, żeby być Jego życiem i naturą. W ten sposób wierzący będą mogli być tacy sami jak On, ze względu na Jego zbiorowy wyraz. Boża ekonomia polega na tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem w życiu, naturze i wyrazie, żebyśmy prowadzili życie Boga człowieka i stali się ciałem Chrystusa. Bóg nas odkupił z zamiarem uczynienia nas Bogiem w życiu i w naturze, żeby mieć ciało Chrystusa, które znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, Bożym powiększeniu i wyrazie na wieczność. Powiemy, zostaliśmy zbawieni dla ciała, dla nowego człowieka, dla królestwa. Zostaliśmy zbawieni dla oblubienicy, dla nowej Jerozolimy, dla żony. To znaczenie naszego życia, to zamysł, o którym mówi 2 Tymoteusza 1,9. Zostaliśmy zbawieni dla własnego zamysłu Boga. Żyjmy właśnie dla Niego. D. Jedynie dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem, po to, by uczynić Go Bogiem, ciało Chrystusa może powstać i zostać zbudowane. To stanowi szczyt boskiego objawienia, danego nam przez Boga. Oto, co Pan objawił Szaulowi z Tarsu w jednym bardzo potężnym przejawie światła. Kiedy powiedział: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Mnie prześladujesz. Mnie. Światło sprowadziło go na ziemię. Więcej już nie rozumował w swoim umyśle. Nie powiedział: nie prześladuję ciebie, prześladuję ich. Pan by powiedział: właśnie o to mi chodziło. Oni są częścią mnie. Ja jestem głową ciała, oni są członkami ciała. Prześladujesz ich, to prześladujesz mnie. To słowo mnie podsumowuje, streszcza cały Nowy Testament. To Chrystus w Jego odkupionych ludziach, aby być jedną zbiorową całością, ciałem, oblubienicą, królestwem, Nową Jerozolimą. Każdy członek Twojego ciała trwa w życiu i naturze Twojego ciała. Jeżeli ktoś nadepnie Ci na duży palec u stopy, nie powiemy, że proszę usuń swoją stopę z mojego palca. Powiesz: proszę, nie depcz po mnie. Żona ci, bracia, czasami dotykamy swojej żony, chcemy być czuli. Nie powie: nie dotykaj mojego ramienia, powie: nie dotykaj mnie. Każda jej część to jest część tego mnie. Tak więc my jesteśmy w tym mnie. Jesteśmy ludźmi mnie. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. 4. Ze względu na życie chrześcijańskie i życie Kościoła musimy mieć wizję Nowej Jerozolimy. Ze względu na życie chrześcijańskie, nasze życie chrześcijańskie, dla życia Kościoła. Nasze życie Kościoła w odzyskanym Kościele będzie wyniesione na inny poziom, jeśli zobaczymy, czego Pan chce zdobyć dla nas, co pragnie uzyskać. On pragnie, aby odzyskany Kościół wykonał Jego wolę, aby wypełnił Jego zamysł i aby zwieńczył Jego ekonomię. Poprzez zwycięzców w odzyskanym Kościele. To po to tu jesteśmy. Musimy mieć świeże spojrzenie tego, co tutaj robimy. Jaka jest tego esencja? Jesteśmy tu dla Pana, dla Jego zamysłu, dla Jego woli, dla Jego ekonomii, dla pragnienia Jego serca. Tak więc jeśli mamy wizję Nowej Jerozolimy, która jest żoną, oblubienicą, i Pan oddał samego siebie. On jest zbawicielem ciała. Hebrajczyków 12 mówi, że kiedy wisiał na krzyżu, była przed nim radość. Tylko Ojciec wiedział, jak cierpiał, jak głęboko cierpiał. Ale kiedy Pan tam wisiał, przed Nim była radość. I szczerze wierzę, że ta radość to była Jego żona, która miała zostać utworzona przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Kochał ją, kiedy wciąż była martwa w grzechach i występkach, w buncie. On oddał samego siebie za nią. Dlatego Paweł mógł powiedzieć mężom: jeśli naprawdę jesteście jedno z wszechzawierającym Chrystusem, kochajcie swoją żonę, swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół i oddał samego siebie za nią. Mam takie świeże docenienie za każdym razem, kiedy to rozważam. Radość, która była przed Nim. To nie niebo. To nie miliard ludzi w niebie. Rezultatem tego będzie to: płacę tę cenę, odkupiam ich, aby sprowadzić z powrotem do Boga, aby wieczny Boży zamysł i Jego ekonomia mogły zostać zrealizowane przez nich. Będę miał swoje ciało, nowego człowieka i oblubienicę. Oto radość. Oto ta radość. To dlatego umieram. Za nią. to stopi wasze serce. A, Nowa Jerozolima to połączenie boskości z człowieczeństwem, zespolonych, scalonych i zbudowanych razem jako jedna całość. Wszystkie składowe mają to samo życie, tę samą naturę i konstytucję. Są więc zbiorową osobą. Nowa Jerozolima zatem ostatecznie stanie się połączeniem odkupiającego Boga i Jego żony. B. Nowa Jerozolima stanowi zwieńczenie centralnej wizji Bożej ekonomii i szczytu boskiego objawienia. Nowa Jerozolima, ostateczne zwieńczenie Biblii, obejmuje Boga, który stał się człowiekiem, i człowieka, który staje się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. W Chrystusie Bóg stał się człowiekiem, by uczynić go Bogiem w życiu i w naturze, żeby odkupieńczy Bóg i odkupiony człowiek mogli się scalić, ukonstytuować razem i tworzyć jedną całość, Nową Jerozolimę. Aby być jedno z nami, musiał nas odkupić, oczyścić, przebaczyć nam, usprawiedliwić nas i wtedy dopiero mógł w nas wejść. Zanim ta szklanka może zostać napełniona wodą, musi ona zostać dogłębnie oczyszczona, gruntownie oczyszczona, ale oczyszczenie, gruntowne oczyszczenie szklanki nie jest tylko po to, aby mieć szklankę, która jest czysta, ale jest po to, aby mieć naczynie, które może coś w sobie zawierać. I my zostaliśmy stworzeni jako naczynia, zostaliśmy odkupieni od skażenia grzechem i śmiercią i wszelkiego rodzaju rzeczy. Zostaliśmy obmyci, oczyszczeni. Nasza przeszłość jest zapomniana, jesteśmy nowym stworzeniem, jesteśmy oczyszczonym naczyniem. A oto nadchodzi Trójjedyny Bóg, który jest teraz w stanie być jedno z nami. Na koniec, Trójjedyny Bóg, Wieczny Bóg, staje się Nową Jerozolimą, zinkorporowaną z nami wszystkimi. My zaś również stajemy się tą Nową Jerozolimą za sprawą procesu organicznego Bożego zbawienia. Czytam głównie tę sekcję, ponieważ to wymagałoby, i nie przesadzam, 10 lub 12 poselstw. Tak więc chcemy tylko przedstawić tutaj te punkty i ufać Duchowi rzeczywistości i waszemu poszukującemu sercu, że będziecie to zgłębiać według tego, jak Pan będzie was prowadził. Dwa. Nowa Jerozolima to połączenie wybranego, odkupionego, odrodzonego, uświęconego, odnowionego, przeobrażonego, upodobnionego i otoczonego chwałą Bożego ludu, który został przebóstwiony. Przebóstwiony znaczy, że staliśmy się Bogiem w życiu i w naturze, ale nie w bóstwie. A. Przebóstwienie nas oznacza, że jesteśmy konstytuowani, przetworzonym i zwieńczonym Trójjedynym Bogiem, żebyśmy mogli zostać uczynieni Bogiem w życiu i w naturze i stanowili Jego zbiorowy wyraz na wieczność. Mamy werset 21:11 z Księgi Objawienia. Chwała Boga. Jaspis. Aby wyrażać Go, musimy stać się Nim. To dlatego potrzebujemy Rzymian 5:10. O wiele bardziej będziemy zbawieni w Jego życiu. Zostaliśmy odkupieni przez Jego krew. Teraz musimy być zbawieni w Jego życiu. To obejmuje bycie uświęconym, przesyconym Jego świętością, bycie odnowionym. To Nowa Jerozolima. Werset z Objawienia 21 mówi, że ja wszystko czynię nowym. Jestem nowszy teraz, niż kiedy miałem 50 lat. Jak będę starszy, będę nowszy, niż jestem teraz. Jesteście nowsi, niż byliście 3 lata temu. Jesteśmy odnawiani dzień po dniu. Tylko Bóg jest nowy. Będziemy tacy nowi, jak nowy jest Bóg. Jesteśmy świeżi, energiczni, żywi, aktywni. Amen. Następnie będziemy przeobrażeni w naszej duszy. Tak więc nasza dusza będzie wyrażała Pana i upodobnieni do Jego obrazu i ostatecznie otoczeni chwałą. Nasze ciało będzie otoczone chwałą. Chrystus jest w nas jako nadzieja chwały. On przychodzi na dwa sposoby, jednocześnie, obiektywnie i przychodzi, wychodzi z nas, z naszego wnętrza. I kiedy wyłoni się, będziemy mieli otoczone chwałą ciało. Wciąż będziemy w stanie się rozpoznać, będziemy mieli naszą tożsamość, ale będziemy musieli chyba się przyzwyczaić do tego. Wow, o, mój brat Simpson. Brat Michał, wszyscy inni bracia. Tak, ty jesteś Simpson, ale jesteś otoczony chwałą. A ty jesteś Ron, jesteś otoczony chwałą. Tak, to będzie miało miejsce, to się wydarzy. I to wszystko, rezultatem tego wszystkiego jest to, że stajemy się nową Jerozolimą, która jest oblubienicą, żoną baranka. Żoną odkupieńczego Boga. B. Przebóstwienie wierzących to proces, który znajdzie swe zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. To najwyższa prawda i najwyższa Ewangelia. To proces. A więc proszę was, kiedy się budzicie rano, oddajcie ten dzień Panu, poświęćcie ten dzień Panu. To jest dzień procesu. Uzyskaj, Panie, więcej miejsca we mnie i we wszystkich świętych w Europie i we wszystkich świętych w Twoim odzyskiwaniu. Uzyskaj więcej miejsca w nich. 3. Nowa Jerozolima to zbiorowy Bóg, człowiek. Powiększenie, rozprzestrzenienie i wyraz Boga. Zbiorowy Bóg. Mówimy o Bożej ekonomii. Bóg sam w sobie nigdy nie może być zbiorowy. Kiedy wchodzi we wszystkich nas, jest zbiorowy w tym sensie. Bóg sam w sobie jest jedyny, wyjątkowy, zawsze taki będzie w bóstwie, ale kiedy wchodzi w nas jako duch, wtedy inkorporuje samego siebie w nas wszystkich. Dlatego mówimy o zbiorowym Bogu. Bóg wyraża się zbiorowo, ale będziemy na wieczność oddawali cześć jedynemu, prawdziwemu i żywemu Bogu. On ma bóstwo, my nie. Będziemy oddawali Mu cześć na wieczność jako jedynemu, prawdziwemu Bogu. A. Nowa Jerozolima to rozprzestrzenienie i wyraz przetworzonego, zwieńczonego, trójjedynego Boga z Jego ludem wybranym, odkupionym, odrodzonym, uświęconym, odnowionym, przeobrażonym, zbudowanym, upodobnionym i otoczonym chwałą. Taka jest kolejność. Dokładnie zgadza się ona z tym, jakie jest objawienie w księdze Listu do Rzymian. Tak więc jesteśmy tymi, którzy zostali wybrani. Efezjan 1, 4 i 5. Odkupieni, zostaliśmy odkupieni. Wszyscy o tym wiemy. Zostaliśmy odrodzeni. Ale teraz chrześcijanie na całej ziemi w budynkach kościelnych oddają cześć Bogu. Wielu z nich nie poszło dalej niż odrodzenie. Niektórzy nie idą dalej przez całe swoje życie. Nie idą dalej niż odrodzenie. Ale powinno to prowadzić dalej do uświęcenia, odnowienia, przeobrażenia, zbudowania, upodobnienia i otoczenia chwałą. Tak więc wszystko oprócz otoczenia chwałą powinno stać się naszym doświadczeniem, zanim dokończymy naszego biegu. Nasze ciało nie zostanie otoczone chwałą, ale chwała jest wyrażana w nas wewnętrznie, bo jesteśmy przeobrażani od chwały do chwały i wtedy po prostu czekamy jak poszukująca w Pieśni nad Pieśniami. Czy zauważyliście, że Pieśń nad Pieśniami rozpoczyna się i kończy na pocałunku? Od pocałunku się zaczyna i kończy pocałunkiem? Na początku tej księgi mamy: niech mnie pocałuje pocałunkami jego ust. Twoja miłość jest lepsza niż wino. Następnie w rozdziale 8 reprezentuje to tę, która kocha Pana, której miłość dojrzała do końca. W szóstym rozdziale stała się Szulamitką, jego powieleniem. W siódmym rozdziale jest jego współpracownikiem. W ósmym rozdziale jest tylko nadzieja, żeby Pan przyszedł, że Pan przyjdzie. I mówi, kiedy widzę Cię na zewnątrz, czyli poza ciałem, czyli kiedy zostanę pochwycona, pocałuję Cię. Bardzo kocham ten hymn. Panie, Ty wkrótce się ukażesz. Ten dzień się zbliża, o jak kocham Twoje rychłe przyjście. Co za słodka godzina, kiedy oblubienica i oblubieniec się spotykają. Nie jest objawione, jak będzie wyglądało to spotkanie, kiedy już nadejdzie. Ale czy myślicie, kiedy oblubienica i oblubieniec się spotkają, to będzie coś formalnego? Pan powie, jak się masz? Mam na imię Pan Jezus. I byliśmy zaręczeni. Jesteśmy zaręczeni i mamy poślubić siebie nawzajem. A Ty kim jesteś? Myślę, że będzie bosko-ludzkie uczucie w tej słodkiej godzinie. Czyż nie chcecie tam być, kiedy oblubienica i oblubieniec się spotkają? B. Nowa Jerozolima to Boże powiększenie i rozprzestrzenienie, Boży wyraz wieczności, a mianowicie zbiorowy Bóg. To wszystko, wszystkie pięć poselstw doprowadza nas do tego punktu teraz, do tej kwestii, w wersecie 12, w rozdziale 3, ponieważ zwycięzcy stają się tym właśnie. I kiedy staną się tym, boska ekonomia znajdzie swoje zwieńczenie. Zamysł Boga zostanie zrealizowany i wola Boga zostanie wypełniona. Wypiszę na nim, zwycięzcy, imię mojego Boga i imię miasta mojego Boga, Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Ten fragment Nowej Jerozolimy, które zstępuje z nieba, połączcie to z wersetem 21:2. Nowa Jerozolima zstępuje, przyozdobiona jako oblubienica dla swojego męża. A więc, aby stać się Nową Jerozolimą, to stać się oblubienicą, ponieważ oblubienica jest Nową Jerozolimą. To jest serce tego. To esencja i brzemię, które Pan umieścił we mnie na tę konferencję, na ten czas dla Was. Abyśmy to ujrzeli. Pan przychodzi po oblubienicę. Oblubienica jest Nową Jerozolimą. Wieczny Boży zamysł może być wypełniony wyłącznie w odzyskanym Kościele. To jest Jego zarządzenie, aby zbudować mój Kościół przez ten właśnie odzyskany Kościół. I w tym odzyskanym Kościele muszą być święci, którzy mają takie właśnie doświadczenia wewnętrznie, podczas gdy prowadzą swoje życie, chrześcijańskie życie, ludzkie życie i życie Kościoła. Aby Nowa Jerozolima została wypisana na nich, co zobaczycie, jak skończymy czytać za jakieś 5 minut, stają się oblubienicą. To znaczy, że stają się oblubienicą. Tak więc tu osiągamy szczyt. Kiedy Pan z nieba spogląda na wszystkie kościoły na całej ziemi, setki kościołów, zobaczy jedną osobę, która jest formowana pośród tysięcy wierzących. Jedna osoba. Moja odpowiedniczka, moja oblubienica. I powiedziałby, modliłem się o to, walczyłem o to, usługiwałem w tym celu, stawiałem się po to, a teraz ona jest gotowa. I wiem, że jest gotowa. Dlatego w ostatnich kilku latach zmieniałem sytuację, jaka panuje na świecie, aby góra świątynna została oczyszczona, aby powstał europejski jakiś przywódca, aby świątynia została zbudowana. To są rzeczy zewnętrzne, ale ona jest gotowa. I następuje pochwycenie w mgnieniu oka. Pierwociny, oblubienica zostają pochwyceni bezpośrednio do tronu. Zaczyna się wesele, uczta weselna. Zaczyna się wielki ucisk. I Pan powie w jakiś sposób: moja droga, wybieramy się w podróż. Gdzie idziemy? Gdzie się udajemy? Jedziemy pod Armagedon. Jesteś moją armią. A co mam na siebie włożyć, kiedy udajemy się pod Armagedon jako Twoja armia? Moja droga, już jesteś w mundurze. Twoja suknia ślubna jest Twoim mundurem. To dlatego jednym z powodów, dla którego Cię poślubiłem, to, że jesteś wojownikiem. A więc idźmy. I stopniowo stąpią na obłoku. Izrael będzie w niemożliwej sytuacji. Ich obrona nie będzie w stanie zachować całego narodu. Wypełnią werset ze Starego Testamentu. Modlitwę: Panie, rozedrzyj niebiosa i zejdź. I Pan odpowie na tę modlitwę i stąpi ze swoją żoną, aby rozprawić się z wrogiem, znieść ludzki rząd, wyeliminować pieniądze i aby ustanowić swoje królestwo na ziemi na 1000 lat. Oto wizja, która rządzi każdy oddech mojego życia. Wtedy rozwiążemy problem na ziemi, jaki panuje na ziemi, wypełnimy pragnienie Bożego serca. Tak więc ten proces musi mieć miejsce w odzyskanym Kościele. Wiemy z listów do Tiatyry, do Sardes, do Laodycei. Pan może mieć zwycięzców w tych miejscach. Osobiście wierzę, że Billy Graham był zwycięzcą. Wierny, czysty, przyobleczony w biel. To należy do Pana. To jest Jego decyzja, żeby mieć zwycięzców tam. Ale to w odzyskanym Kościele wytworzy zwycięzców, którzy zwieńczą boską ekonomię. To dlatego tutaj jesteśmy. A to, że na zwycięzcy wypisane jest imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i nowe imię Pana, wskazuje, że zwycięzca jest własnością Boga. Własnością Nowej Jerozolimy i własnością Pana. Średnik. To także znaczy, że do zwycięzcy należy sam Bóg, Jego miasto, Nowa Jerozolima i sam Pan. I także znaczy to, że jest On jedno z Bogiem, z Nową Jerozolimą i z Panem. Tak więc ten, kto jest ukonstytuowany tym Bogiem, stanie się taki sam jak Bóg, staje się Nową Jerozolimą i ponownie mówię, która jest osobą, oblubienicą. Mieć to imię, Nowa Jerozolima, wypisane na tobie, to znaczy, że jesteś częścią oblubienicy, oblubienicą Nowej Jerozolimy. To jest określenie, opis tego, czym się stałeś. B. Imię Boga oznacza samego Boga. Imię Nowej Jerozolimy oznacza samo miasto. A imię Pana oznacza samego Pana. Płytcy interpretatorzy mówią, że to imię znaczy, że do czegoś należysz. To jest tak naprawdę coś wiele więcej. To jest określenie tego, czym się stałeś. C. To, że na zwycięzcy wypisane jest imię Boga, imię Nowej Jerozolimy i imię Pana, wskazuje, że w zwycięzcę wtopione zostało wszystko to, czym Bóg jest. Natura Nowej Jerozolimy i osoba Pana. Oto cel naszego osobistego życia z Panem. To, czym Bóg jest, zostaje udzielone do naszego wnętrza, wbudowane w nas. Natura Nowej Jerozolimy to natura oblubienicy. Tę miłość, którą ma w sobie. Tę dojrzałość, którą osiągnęła. Jest zbudowana, tę jedność, którą ma. Piękno. Te doświadczenie wojny, które ma. Szata sprawiedliwości w liczbie mnogiej, sprawiedliwości. Uszyta podczas codziennego życia Boga człowieka. W wielu różnych doświadczeniach, działaniach, służbach, głoszeniu Ewangelii. Wszystko to jest taka nitka w tej szacie. Tak więc ona stała się nową Jerozolimą w naturze. I osoba Pana, Bóg czyni sobie dom w naszych sercach. To jest realizacja szczytu boskiego objawienia w odzyskanym Kościele, aby zwieńczyć Bożą ekonomię. I w centrum tych trzech jest Nowa Jerozolima, oblubienica, żona. Tak więc to, co jest w moim sercu, z Bożego serca, to, aby na całej ziemi święci to ujrzeli. I w osobisty sposób w swoim życiu z Panem przychodzili do Pana, gdziekolwiek się znajdują. Nie mierzcie samych siebie nikim innym. Nie martwcie się. Pan kocha cię takim, jakim jesteś. Przyjdzie do ciebie tam, gdzie jesteś i przyprowadzi cię stamtąd, gdzie jesteś, do wypełnienia Księgi Objawienia 3:12. Czyli ktoś odszedł na 10 lat, 25 lat. Pan może cię przyprowadził z powrotem do kościoła. My się cieszymy. Przychodzi wróg, kłamie ci, mówi, tak, wróciłeś, ale jest za późno. Zmarnowałeś zbyt wiele czasu. To kłamstwo. I właśnie powiem coś w twarz kłamcy. Jesteś wielkim kłamcą, zamknij swoje usta i przestań wszczepiać takie myśli w moich braci i siostry. Pan przyprowadził cię tutaj, ponieważ chce otoczyć siebie chwałą przez to, że przyprowadzi ich do siebie. Odzyska wszystkie lata, które zjadła szarańcza. I będzie pracował nad nimi siedmiokrotnie wzmocnionym duchem, siedmiokrotną łaską, siedmiokrotnym życiem, siedmiokrotnym zmartwychwstaniem, siedmiokrotną miłością, siedmiokrotnym wszystkim. Wiele może się wydarzyć w ciągu roku. Uda nam się, ponieważ Pan przyprowadził nas tutaj właśnie po to. Ostatni punkt odnosi się do tego, co nadejdzie. Wzmianka o tym, że Nowa Jerozolima jest nagrodą dla zwycięzcy, wskazuje, że obietnica ta spełni się w tysiącletnim królestwie. Nowa Jerozolima w tysiącletnim królestwie będzie nagrodą wyłącznie dla zwycięskich świętych. Pamiętajcie, Nowa Jerozolima to oblubienica, tak więc będziemy oblubienicą, żoną w królestwie. Pozostali wierzący dołączą się do nas po 1000 lat. Ojciec bardzo mądrze ich wydoskonali, nie ponieśli kosztu teraz, będą musieli ponieść koszt wtedy. A my idziemy bezpośrednio na wesele, na ucztę weselną do Królestwa. Jestem tak szczęśliwy, mój duch tańczy, moje serce się raduje, brzemię zostało uwolnione. Panie, wypełnij to, co jest w Twoim sercu. Zyskaj nas bez reszty, do końca. Przesyć nas sobą samym. Przepój nas, usynów nas, uchrystusow nas. Uczyń nas takimi samymi, jak Ty jesteś. Uczyń nas Twoją odpowiedniczką. Zrób to w naszym życiu, podczas naszego życia, a potem pochwyć nas na ucztę weselną. Powiedziałeś, przychodzę szybko. Panie, trzymamy Cię za Słowo. Panie Jezu, przyjdź szybko. Módlcie się teraz z kimś obok siebie i przejdziemy do prorokowania.